Drodzy bracia i siostry, wielu chrześcijan stara się czasami przekonywać osoby jeszcze takie niezorientowane, jakie są dowody na temat natchnienia, autentyczności Pisma Świętego. I wtedy zazwyczaj chrześcijanie przytaczają różne argumenty. Na przykład przytacza się taki argument, że Słowo Boże jest potwierdzone przez historię, przez archeologię, że jest dokładne pod względem historycznym. Niektórzy przytaczają taki argument, że Słowo Boże mówi o pewnych rzeczach, które dopiero współczesna nauka potwierdza, co świadczy o ukrytej Biblii mądrości Bożej. Inni przytaczają szczerość pisarzy, że nie pomijają wstydliwych historii z życia niektórych sług Bożych, na przykład Dawid do dzisiaj jest opisany, jeśli chodzi o jego wielki upadek. I różne argumenty są przytaczane, jeszcze inne. Na przykład przytacza się też dobroczynny wpływ na życie ludzi, jakie są owoce Słowa Bożego, kiedy ktoś je bierze sobie do serca, jaka moralność wysoka, jaka etyka wysoka. No i najmocniejsze zdaniem wielu argument, że przepowiednie biblijne wypowiedziane kilkaset nawet lat wcześniej dokładnie się sprawdziły. Ale ja chciałbym do tych argumentów jeszcze dołożyć może jeden, który mnie ostatnio tak porusza, to znaczy wzniosłość nauki biblijnej. Zwłaszcza mam tu na myśli naukę Chrystusa i później Jego apostołów. Pan Jezus powiedział w Ewangelii Jana, że to nie jest właściwie Jego nauka, którą głosił, bo w 7 rozdziale w wersecie 16 powiedział: nauka moja nie jest moją, lecz tego, który mnie posłał. A w 12 rozdziale Ewangelii Jana pod koniec mówi, werset 49, i 50. Bo ja nie z siebie samego mówiłem, ale Ojciec, który mnie posłał, On mi rozkazał, co mam powiedzieć i co mam mówić. I wiem, że przykazanie Jego jest żywotem wiecznym. Przeto, co ja wam mówię, mówię tak, jak mi powiedział Ojciec. A zatem nauka Chrystusa to jest nauka Boga Ojca. To jest nauka Boga Jahwe, który w Starym Testamencie dał prawo, ale w Nowym Przymierzu dał znacznie wyższą poprzeczkę. I ogłosił coś, na co ludzie Starego Przymierza jeszcze nie byli przygotowani. I trzeba powiedzieć, że ta nauka, którą głosił Chrystus, jest tak wzniosła, jest tak niebiańska, że dowodem kolejnym na to, że jest to autentyczne Słowo Boże, jest fakt, że wielu ludziom ta nauka się po prostu nie podoba. Niektórzy uczeni i rabini żydowscy mówią, że nauka Ewangelii to jest nauka romantyczna, że ona jest zbyt piękna, że ona nie przystaje do życia, że ona nie pasuje do życia. Bardziej praktyczna jest nauka talmudyczna, bo ona przekłada Biblię na taki język codzienności. A tymczasem nauka Chrystusa nie pasuje do tych kategorii. I dla mnie to jest też kolejny argument, jeszcze mocniejszy, który za chwilę przytoczę, że wielu chrześcijan ma problemy z nauką Chrystusa. I próbują ją interpretować inaczej, bo ona jest tak wzniosła i tak bardzo odbiega od tego, co przyziemne, co cielesne, co jest naturalną skłonnością człowieka. I nie wiem, na ile nam czas pozwoli, może dzisiaj tylko naszkicujemy ten temat, ale chciałbym przytoczyć chociażby jeden fragment tej wzniosłej nauki z Ewangelii Łukasza, 6 rozdział, od 20 do 26 wersetu. Jest to kazanie na równinie, bardzo podobne do kazania na górze, ale werset 17 wskazuje, że Chrystus stąpił z nimi w dół i zatrzymał się na równinie. Niektórzy z nas powiedzą, to jest podobne trochę do kazania na górze, nawet bardzo, ale jednak trochę inne. I musimy o jednym pamiętać, że Chrystus też powtarzał niektóre swe nauki. Przeczytajmy od 20 wersetu. On, podniósłszy oczy na uczniów swoich, powiedział: błogosławieni ubodzy, albowiem wasze jest Królestwo Boże. Błogosławieni, którzy teraz łakniecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni będziecie, gdy ludzie was nienawidzieć będą i gdy was wyłączą i żyć was będą, i gdy imieniem waszym pomiatać będą jako bezecnym z powodu Syna Człowieczego. Radujcie i weselcie się w tym dniu, oto bowiem zapłata wasza obfita jest w niebie. Tak samo bowiem czynili prorokom ojcowie ich. Ale biada wam bogaczom, bo już odbieracie pociechę swoją. Biada wam, którzy teraz nasyceni jesteście, gdyż będziecie cierpieć głód. Biada wam, którzy teraz się śmiejecie, bo smucić się i płakać będziecie. Biada wam, gdy wszyscy ludzie dobrze o was mówić będą, tak samo bowiem czynili fałszywym prorokom ojcowie ich. Chrystus głosi tu tak wzniosłą niebiańską mądrość od Ojca, która kłóci się z ludzkimi wyobrażeniami zupełnie. Powiem więcej, kłóci się z wyobrażeniami wielu chrześcijan. Dlaczego? Pan Jezus nie mówi błogosławieni bogaci, bo każdy rozumuje tak, będę bogaty, czy przynajmniej średnio zamożny, to stać mnie będzie na leczenie, na dobre mieszkanie, na dobry samochód, na dobre wczasy. A Pan Jezus mówi błogosławieni ubodzy, albowiem wasze jest Królestwo Boże. Zupełnie coś wbrew ludzkim wyobrażeniom. Dlaczego tak mówi? Nieco dalej wyjaśnia bliżej. Błogosławieni, którzy teraz łakniecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Do czego Pan Jezus zmierza? Zrozumiemy, jeżeli przeczytamy porównanie ubogich z bogatymi. Od 24 wersetu. Ale biada wam bogaczom, bo już odbieracie pociechę swoją. Biada wam, którzy teraz nasyceni jesteście, gdyż będziecie cierpieć głód. Biada wam, którzy teraz się śmiejecie, bo smucić się i płakać będziecie. Jaki jest sens tego? Sens jest taki, że ci, których zadowala bieżący, obecny porządek świata, doczesny świat, i w nim znajdują pełne nasycenie, nie zaznają nic już więcej od Boga. Bo pokładają nadzieję tylko w tym życiu, tylko w tym świecie i tak naprawdę chcą czerpać głównie z tego świata całe swoje zaspokojenie. I tacy ludzie są przeciwstawieni tym błogosławionym, którzy teraz nawet nie mają wielu rzeczy. Teraz są w gorszej sytuacji, że ci będą wynagrodzeni. Zauważmy, jest to wzniosła niebiańska perspektywa, jest to spojrzenie wiary, że liczy się tak naprawdę to przyszłe życie, nie to teraźniejsze. To teraźniejsze jest tylko okresem przejściowym, przygotowaniem do tego życia wiecznego. Także jeśli teraz mamy jakieś niedostatki, jeżeli teraz nam się nie wiedzie tak, jakbyśmy chcieli, nie mamy pięknego domu jak inni, nie mamy takich warunków, nie czujmy się gorsi, nie czujmy się nieszczęśliwi. Wszelkie nasze największe potrzeby, prawdziwe potrzeby, które Bóg uznaje za nasze potrzeby, będą zaspokojone dopiero w Królestwie Bożym. Jeśli teraz twierdzimy, że zmierzamy do Królestwa Bożego, a chcemy budować sobie pałace na ziemi, chcemy budować duży kapitał, to tak naprawdę jesteśmy obłudnikami. Bo nie wybieramy się do Królestwa Bożego, tylko chcemy wykupić w Kościele ubezpieczenie na życie wieczne. Na wszelki wypadek, jak ktoś tam jest, no to sobie takie ubezpieczenie wykupię, przez to, że będę chodził do Kościoła, może dam troszkę pieniążków, ale moje tu i teraz jest najważniejsze. Chcę czerpać z tego życia jak najwięcej, z tego tutaj na ziemi. To nie znaczy, drodzy, że Pan Jezus nas wzywa do jakiejś ascezy, do tego, żebyśmy się zamknęli w klasztorze. Ale gdzie jest nasze serce? W Ewangelii Mateusza, w kazaniu na górze, to jeszcze bardziej zrozumiale jest powiedziane, bo jest powiedziane, że tam, gdzie jest twój skarb, tam będzie i serce twoje. Więc Pan Jezus mówi tu tak naprawdę o priorytetach. I jeśli ktoś jest dzisiaj nawet ubogi, a bardzo wielu chrześcijan na świecie jest ubogich i nawet nie może mieć po prostu podstawowych rzeczy, są pozbawieni tego, przebywają w obozach pracy, w obozach koncentracyjnych, są wydziedziczani, są krzywdzeni, oni będą nagrodzeni. To nie znaczy, że Pan Jezus występuje przeciwko tym, którym dobrze się wiedzie, bo są też chrześcijanie, którzy po prostu mają głowę do interesów, którzy mają dobrą firmę. Tu nie chodzi o to, ale gdzie jest nasze serce? Czy rzeczywiście jest przy Bogu? Lubimy też, kiedy ludzie nas doceniają i szanują, prawda? Pan Jezus też mówił, że przez apostoła Pawła, że jeśli to możliwe, o ile to od was zależy, ze wszystkimi ludźmi pokój miejcie. Ale Chrystus mówi to radykalnie w wersecie 26. Biada wam, gdy wszyscy ludzie dobrze o was mówić będą. A inne przekłady, bardziej współczesne, mówią, gdy wszyscy będą was chwalić. Tak samo bowiem czynili fałszywym prorokom ojcowie ich. Jeśli chrześcijanina danego wszyscy ludzie tylko chwalą i nie ma nikogo, kto by go kiedykolwiek ganił czy krytykował, to znaczy, że coś z nim jest nie tak, gdzieś się mija z prawdą. Że jest kameleonem, który wszędzie się dostosowuje do otoczenia i stara się wszystkim przypodobać. Kiedyś pewien mędrzec żydowski powiedział coś takiego. Nie przewiewaj zboża przy każdym wietrze, ani nie chodź po każdej ścieżce. Takim jest bowiem grzesznik dwujęzyczny. Jaki jest tego sens? Po prostu nie przyłączaj się do każdego towarzystwa, nie popieraj każdej sprawy, bo tak robi grzesznik dwujęzyczny. Dwujęzyczny co to znaczy? Co innego mówi, a co innego myśli. Stara się mówić tak, żeby zawsze wszystkich zadowolić. Jest jakby obłudnikiem. I dalej mówi ten mędrzec żydowski, twardo stój przy swym przekonaniu i jedno miej tylko słowo. Wspaniały wzór, prawda? Żeby być człowiekiem o jednym przekonaniu, nie naginać się do ludzi, nie starać się przypodobać otoczeniu, temu światu. Apostoł Paweł był tego świadom, że nie powinien się przypodobywać ludziom. I w liście do Galacjan, w pierwszym rozdziale, w wersecie 10 mówi, a teraz czy chcę ludzi sobie zjednać, czy Boga? Albo czy staram się przypodobać ludziom? Bo gdybym nadal ludziom chciał się przypodobać, nie byłbym sługą Chrystusowym. Czy chcemy być sługami Chrystusa? A czy jednocześnie dążymy do tego, żeby wszystkim, jak leci, się podobać? Zawsze, w każdym towarzystwie. Nawet tym, którym powinniśmy powiedzieć nie. Powinniśmy powiedzieć, nie pochwalam tego, co mi mówisz, albo to, co robisz, albo w jakiś sposób, może proszę o tym przy mnie nie mówić. Jak się zachowujemy wtedy? A Pan Jezus mówi, że kto inny jest błogosławiony? Gdy ludzie was nienawidzieć będą, gdy was wyłączą, i lżyć was będą, i gdy imieniem waszym pomiatać będą jako bezecnym z powodu Syna Człowieczego. Że trzeba radować się, wręcz skakać do góry, jak mówią dzisiejsze przekłady, jeżeli tak czynią nam, bo tak ojcowie czynili prorokom prawdziwym. Ja osobiście tego doświadczyłem, że moje poprzednie środowisko, no może nie całe, ale spora jego część mnie całkowicie odrzuciła. I ja wiedziałem, że to jest z powodu Chrystusa. Z powodu Chrystusa mnie odrzucili, z powodu Chrystusa mnie znienawidzili, z powodu Chrystusa mnie wyłączyli i z powodu Chrystusa moim imieniem pomiatali jako bezecnym. Zostałem się wręcz synonimem zła w ich oczach, jakiegoś odstępstwa, jakiegoś grzechu. I ja się czuję błogosławiony przez to. Przyjąłem naukę Pana Jezusa. Ta nauka mi bardzo pomogła, kiedy doświadczałem oszczerstw, kiedy doświadczałem odrzucenia. I drodzy, sami widzimy, jak wzniosła jest to nauka. Nie jest to nauka ludzka. Na pewno nie. Bo ona jest wbrew temu, co byśmy chcieli. Bo my byśmy chcieli, tak z natury ludzkiej, jak śpiewał zespół Kombi, słodkiego, miłego życia, prawda? No właśnie. Po prostu tak. A Pan Jezus mówi coś innego. I idzie jeszcze dalej. Jeszcze mamy fragment do przeczytania, przeczytamy. Ale wam, którzy słuchacie, powiadam, miłujcie nieprzyjaciół waszych. Dobrze czyńcie tym, którzy was nienawidzą. Błogosławcie tym, którzy was przeklinają. Módlcie się za tych, którzy was krzywdzą. 27 i 28 werset. Łatwe to jest do zastosowania? Czy natura ludzka nie domaga się sprawiedliwości? Skrzywdził mnie, obmówił mnie, oszczerstwo rzucił. Niech go kara Boża spotka. A tu Jezus uczy czegoś innego. Żeby miłować nieprzyjaciół. Żeby im dobrze czynić. Żeby ich błogosławić, a nie przeklinać. Kiedy oni nas przeklinają. I modlić się nawet za tych, którzy nas krzywdzą. Drodzy, od niedawna praktykuję, że prawie codziennie modlę się za wszystkich moich wrogów, o których wiem, że są moimi wrogami. Wiecie, jakie to jest uwalniające? Poczułem się szczęśliwszy niż kiedykolwiek przedtem. Po prostu jest to coś wspaniałego. I modlę się, żeby nie było we mnie cienia nawet jakiejś niechęci, jakiegoś nieprzebaczenia wobec tych osób. I to jest wspaniała nauka, bo my najwięcej z niej korzystamy. Bo jeżeli ktoś hoduje w sobie uraz, nieprzebaczenie, jakąś gorycz, to nawet współczesna nauka mówi, że sam siebie zabija, sam szkodzi swojemu organizmowi. Nawet niektórzy uczeni twierdzą, że raka może sobie przez takie urazy zaszczepić. Więc widzimy, jak wzniosła i szlachetna jest ta nauka Pana Jezusa. Ale nie dla zdrowia Pan Jezus ją podał. Wiecie dlaczego? Czytajmy dalej. Temu, kto cię uderzy w policzek, nadstaw i drugi, a temu, kto ci zabiera płaszcz i sukni, nie odmawiaj. Jeszcze trudniejsza rzecz. Mówiąc dzisiejszym językiem, zabiera ci kurtkę, to daj mu i koszulę. Szok, co ten Pan Jezus tutaj uczy. I nadstawić drugi policzek? Jak myślicie, kto brał udział w inwazji na Irak, pierwszej i drugiej? Wielu miało Biblię w plecakach, ale na rozkaz nieomylnego prezydenta Stanów Zjednoczonych musieli pójść ci chrześcijanie ślepi, którzy nie są posłuszni w ogóle nauce Pana Jezusa i zabijają biednych bliźnich z innego kraju jako łobuzów, bo nie dorastają do standardów amerykańskiej demokracji. Niestety, chrześcijaństwo zawodzi, nie idzie za nauką Pana Jezusa. Wielu chrześcijan mówi tak, jak pewien z południa kaznodzieja powiedział, tu chodzi o miłość do nieprzyjaciół spośród chrześcijan, a nie z innych, bo ja też mam wielu wrogów, powiedział w kościele. Tak chrześcijanie próbują naginać tą naukę do siebie, żeby spłycić, żeby obniżyć. To jest najlepszy dowód, jak ona się kłóci z ludzką naturą, jak bardzo trzeba być pełnym Ducha Świętego, żeby za tą nauką pójść. Dlatego módlmy się o tę łaskę i czytamy dalej. Każdemu, kto cię prosi, daj, a od tego, kto bierze, co twoje, nie żądaj zwrotu. Zobaczmy, jaka wzniosła nauka, jak wspaniała, jak czysta. Jak często chrześcijanie bardzo są tacy oszczędni, żeby komuś tam pomóc. No bo po prostu, a co tam, niech każdy sobie radzi sam. Przyjęli świeckie standardy z tego świata. Niech sobie tam radzi, pójdzie do opieki społecznej, może pomogą. Ale na szczęście wielu chrześcijan inaczej patrzy. I ostatnio mieliśmy świadectwo. Wielu jest, którzy mają serce. Brat Eugeniusz Buza, wiemy, spalił mu się dom. I zbiórka naprawdę przerosła wszelkie oczekiwania. Wielu wsparło go cudownie. I znane mi są nieraz inne sytuacje. Nieraz ktoś do mnie się zwraca i ja nieraz przekierowuję te prośby do ludzi wierzących. I wielu jednak ma serce, rozumie naukę Pana Jezusa i pomaga. Na przykład ostatnio jeden z braci potrzebował na leki i bracia pięknie się złożyli. Tak się złożyli, że nawet dla trzech innych osób jeszcze była pomoc z tego. Bo brat potrzebował na drogie leki. Także to jest też dowód, jak traktujemy nasze dobra. Czy jesteśmy gotowi dzielić się, spełniać prośby, zrezygnować z jakichś własnych zakupów, żeby pomóc komuś w potrzebie. To też pokaże, na ile kochamy Jezusa i Boga. Dalej czytamy, a jak chcecie, aby ludzie wam czynili, czyńcie im tak samo i wy. To jest ta złota reguła słynna. Czy nie to, że nie czyń drugiemu, co tobie niemiłe, ale czyń drugiemu dokładnie tak, jak ty byś chciał być przez niego czy przez kogoś potraktowany. Potraktuj kogoś tak miło, jak ty byś sam chciał być potraktowany. I Pan Jezus pyta, jeśli miłujecie tych, którzy was miłują, na jakąż wdzięczność zasługujecie? Wszak i grzesznicy miłują tych, którzy ich miłują. Jeśli bowiem dobrze czynicie tym, którzy wam dobrze czynią, na jaką wdzięczność zasługujecie? Wszak ci grzesznicy to samo czynią. Czasami niektórzy myślą, że osiągają szczyty chrześcijaństwa, jeśli w kilka rodzin w kościele się wzajemnie odwiedzają. Raz jedni ich odwiedzą, raz drudzy. To dobrze, że są relacje. Ale teraz Pan Jezus kiedyś powiedział o tym, żeby zaprosić właśnie takie osoby, które nie mają czym się odwdzięczyć. Nie będzie rewizyty. Powiedział Łukasza 14, rozdział, werset 12. Gdy dajesz obiad albo wieczerzę, nie zwołuj swoich przyjaciół, ani swoich braci, ani swoich krewnych, ani bogatych sąsiadów, żeby cię czasem i oni nawzajem nie zaprosili i miałbyś już odpłatę. Lecz gdy urządzasz przyjęcie, zaproś ubogich, ułomnych, chromych, ślepych i będziesz błogosławiony, bo nie mają ci czym odpłacić. Odpłatę bowiem będziesz miał przy zmartwychwstaniu sprawiedliwych. Więc widzimy, czysta bezinteresowność To jest to, czego nas Chrystus tu uczy. I mówi, jeśli pożyczacie tym, od których spodziewacie się zwrotu, na jaką wdzięczność zasługujecie? I grzesznicy pożyczają grzesznikom, aby to samo odebrać z powrotem. Ale miłujcie nieprzyjaciół waszych i dobrze czyńcie i pożyczajcie, nie spodziewając się zwrotu, a będzie obfita nagroda wasza. I synami Najwyższego będziecie, gdyż On dobrotliwy jest i dla niewdzięcznych, i dla złych. Bądźcie miłosierni, jak miłosierny jest Ojciec wasz. I co o tym powiemy, drodzy? Kiedyś taki mój przyjaciel, który jest przedsiębiorcą, pożyczył od niego pieniądze pewien członek zboru, czy sympatyk, już nie pamiętam, kto to dokładnie było. I kiedy chciał oddać, ten powiedział, nie, ty już sobie je zatrzymaj. Nie przykładał do tego wagi. Chodzi o to, żebyśmy byli gotowi pożyczać, nie spodziewając się zwrotu. Abyśmy byli gotowi w jakiś sposób być łaskawymi, tak jak Bóg. Bo On jest dobrotliwy nawet dla niewdzięcznych i dla złych. Ja przyznaję, że to jest cudowna nauka. Niełatwo ją zastosować. Trzeba dojrzeć do tego, żeby być miłosiernymi, jak miłosierny jest nasz Ojciec. To wymaga naprawdę przemiany. Przemiany serca. Dotknięcia przez Ducha Świętego. Napełnienia tym Duchem. Ale warto się starać. Gdybyśmy dalej jeszcze czytali, a czas już nie pozwala na to, to byśmy czytali, że nie mamy sądzić, nie mamy potępiać, że mamy przebaczać. Dalej byśmy czytali, że nie powinniśmy wytykać błędów innym, podczas gdy sami mamy poważne błędy. Także ta nauka Pana Jezusa jest naprawdę cudowna i widać jej boskie pochodzenie, szczególnie w tym, że nawet my się czasem bronimy przed nią i nie zawsze chcemy według niej postępować, że naturalnie z nas wypływa coś innego. I to najlepszy dowód, że ta nauka pochodzi od Boga, że jest to niebiańska, wzniosła mądrość. I ona pokazuje, żebyśmy sercem nie byli przywiązani do tych rzeczy, które są na ziemi, żebyśmy pamiętali, że jesteśmy tylko zarządcami tego i byli gotowi dzielić się tym z innymi, byli gotowi stracić to wszystko dla Jezusa, żebyśmy byli gotowi zmienić podejście do ludzi i mieć więcej miłości. Ja muszę powiedzieć, że w wielu ludziach, nawet i w niektórych chrześcijanach, jeszcze jest pycha. Jeszcze jest pycha, bo gdyby nie było tej pychy, inaczej by traktowali innych ludzi. U wielu osób jeszcze nie ma tej miłości, bo gdyby mieli miłość, inaczej by się odnosili do innych. Dlatego bardzo ważne jest, żebyśmy wchłonęli tą naukę Pana Jezusa, abyśmy ją przyjęli. Jak Bóg da, to jeszcze będę mówił którymś następnym razem do końca ten 6 rozdział, będę o nim mówił. Na dzisiaj chcę tylko powiedzieć, że bardzo ważne jest, abyśmy dorośli do tej nauki, aby nasze myślenie było Chrystusowe, Boże. Abyśmy nie przywiązywali tak wielkiej wagi do tych wszystkich rzeczy, które są na ziemi. To nie znaczy, że nie mamy pracować, dbać o rodzinę, wychowywać dzieci, różne szczegóły dopilnowywać. Tu nie o to chodzi. Tu chodzi o to, żeby nasze serce wznosiło się ponad to, żebyśmy nie byli jak te kury, które dziobią to ziarno, ale jak te orły, które patrzą panoramicznie, które patrzą dalej. Niech Bóg nam w tym dopomoże, abyśmy rzeczywiście dorośli do nauki Chrystusowej. To jest kolejny dowód, że ona nie pochodzi od ludzi. Historia chrześcijaństwa dowodzi, że spora część chrześcijan zawiodła pod tym względem. Że chrześcijaństwo toczyło wojny, że chrześcijaństwo wynalazło przynajmniej to odstępcze inkwizycje, że chrześcijaństwo prześladowało ogniem i mieczem, paliło na stosach. Więc odeszło całkowicie od nauki Chrystusa. I bardzo tak ważne jest, żeby pójść za tą nauką. Amen.